godzinie apelu stajemy w Twojej kaplicy, tu na Jasnej Górze. My, harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego, przynosimy betlejemskie światło pokoju. I w tym roku rozpoczęła się już wędrówka na Łysej Polanie, na Głodówce, na Wawelu, w Kościele Mariackim, przy Sukiennicach i wreszcie zawędrowaliśmy już dzisiaj na Jasną Górę i płoną te lampy i chcemy sprawować wędrówkę betlejemskiego światła pokoju. Przychodzimy, aby tu stanąć w godzinie apelu jasnogórskiego i podjąć jako zadanie hasło, które skierował do nas Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie tegorocznej pielgrzymki w Polsce, w Łagiewnikach i na Błoniach Krakowskich. Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia. Modlimy się, rozdajemy betlejemskie światło pokoju, wpatrując się nade wszystko w tajemnicę światła, tajemnicę Eucharystii. Tam w Warszawie, zanim udałem się w pielgrzymkę w góry, obiecałem młodzieży mojej, w mojej szkole, tam gdzie dokonuje się codziennie katechizacja, że będę się modlić za polską młodzież. I tu taki pakt zawarliśmy, Pani Jasnogórska, że w godzinie apelu jasnogórskiego właśnie w tym roku, przekazując betlejemskie światło pokoju, tu stając chcemy się modlić za polską młodzież. Często stawiają nam jakby pytania i chcą jakby nas wpuścić na manowce, czy młodzi są religijni bardziej, czy religijność polskiej młodzieży słabnie. Jeśli uczymy się, wpatrujemy się w tajemnicę Twego Syna, tajemnicę światła, która do nas jaśnieje, szczególnie w Eucharystii, wtedy stajemy się silniejsi. Kiedyś sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński przypominał nam księżom, przypominał naszym księżom biskupom, że młodzież polska dochowuje wierności. Pomimo różnych zawirowań, tam gdzie płoną ogniska, tam gdzie jeszcze potrafimy siadać przy ognisku razem i śpiewać szanty, śpiewać nasze różne piosenki, wtedy często nam towarzyszy ta modlitwa, którą śpiewają i studenci, i licealiści, i harcerze. Polecamy i prosimy, żeby była taka noc dla nas wszystkich, a szczególnie dla polskiej młodzieży, abyśmy mogli jeszcze bardziej odkryć tajemnicę światła i jeszcze bardziej stać się świadkami Bożego miłosierdzia w naszej codzienności. My, harcerze i harcerki, stajemy do modlitwy i prosimy Ciebie, Pani Jasnogórska, za naszych kolegów, za nasze koleżanki, za naszych studentów, studentki, za tych wszystkich młodych, którym będziemy szczególnie z naszą radością, z naszymi ideałami przekazywać betlejemskie światło pokoju. Tak jak to światło przed tysiącami laty przyjmowaliśmy w Gnieźnie, na zjeździe gnieźnieńskim i kiedy zostały przekazane insygnia władzy naszemu królowi Bolesławowi Chrobremu i na pamiątkę tego zjazdu odbywaliśmy zlot nasz harcerski w Gnieźnie w 2000 roku i z tymi symbolami naszymi harcerskimi wędrowaliśmy do Rzymu w rok jubileuszowy, aby stanąć tam z młodzieżą świata, zanosimy dziś modlitwę za młodzież naszą, polską, zanosimy modlitwę za tych wszystkich młodych ludzi, którzy w swym codziennym życiu przyznają się do Chrystusa, i za tymi, którzy jakoś dziwnie, obojętnie przechodzą, a my wołamy. Młodzi ludzie, często zagubieni, jako dzieci światłości, gdzieś w ciemnościach pogrążeni. A niedziela dzisiejsza adwentowa przypomina nam o radości nadchodzącego Pana, o łaskę miłosierdzia dla nich, aby potrafili wyrywać się młodzi z tego, co przeciwne jest woli swego Syna, aby potrafili wzrastać, aby pamiętali to, co często przypominał nam kiedyś młodym nasz sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, że wy młodzi macie coś z orłów, bo potraficie szybować, że musicie o tym pamiętać i że macie sięgać aż po szczyty ideałów, nasze harcerskie ideały, nasze wzrastanie w łasce u Twego Syna, tworząc wielką światową rodzinę skautową. W tym nadchodzącym roku, pielgrzymując nieustannie poprzez naszą codzienność, chcemy być świadkami Bożego miłosierdzia. I o to miłosierdzie dla naszych młodych przyjaciół prosimy. I w zwyczaju jest tu na apelu jasnogórskim, że tajemnicę jedną rozważamy. Chcemy rozważać tajemnicę światła, a jest nią dla nas zawsze msza święta, Eucharystia. To, co nasz Pan uczynił dla nas w wieczerniku i czego doświadczamy, ile razy my sprawujemy naszą mszę świętą w naszej rodzinie harcerskiej. Ofiarujmy, odmawiając tę tajemnicę Eucharystii, ofiarujmy ją w intencji polskiej młodzieży, w intencji młodzieży skautowej, w intencji młodzieży harcerskiej, naszych druhów ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, naszych druhów ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, naszych druhów ze Stowarzyszenia Harcerskiego. I szczególnie polecamy Tobie, Pani Jasnogórska, ludzi, którzy łączą się z nami, trwają na modlitwie w godzinie apelu. Rozważajmy tę tajemnicę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź.
Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Thank you. grzechami.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Arhavari Maria se našla, tum pominao, nu šlavina nu hunjevej vagreča nao, ari nu šlavina rešuva na teretniki bunao.
Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
w intencji wszystkich harcerzy, harcerek, tych, którzy przychodzą tu z intencjami na Jasną Górę, za młodzież, pod Twoją obronę, uciekamy się. Tu Pani Jasnogórska jest ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Prosimy go o jego błogosławieństwo, o modlitwę w naszych intencjach młodzieży polskiej.
Z całego serca błogosławię wszystkim, całej naszej ojczyźnie, tak jak to zawsze tu czynimy o tej porze, ale Wam młodzi harcerze, młodzi skauci i starsi skauci, błogosławię szczególnie. Bądźcie światłem, bierzecie do rąk światło z Betlejem, bierzecie Chrystusa, bądźcie światłem. Dajcie światu radość, pokój, dajcie przykład, bądźcie dobrzy, jak dobry był Pan Jezus. Pomoże Wam Matka Boża. Matka, która Was zna, ona Wam pomoże. Spojrzyjcie na nią i poproście, niech Wam pomoże. Ja ją błagam też i my tu wszyscy wciąż błagamy na Jasnej Górze, by Wam pomagała. Bądźcie więc pewni, że Matka jest z Wami, że Wam pomaga. Serca teraz wszystkim błogosławię. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego, któremu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył ksiądz Jan Ujma, kapelan Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę w duchowej stolicy naszego narodu. Żegnamy wszystkich radiosłuchaczy. Życzymy spokojnej nocy. Oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ponownie studio Radia Maryja w Toruniu. Dziękujemy Radiu Jasna Góra za możliwość uczestniczenia w modlitwie apelowej.
Jest godzina 21:21.
Serwis informacyjny Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański dzisiaj przypomniał o wielkim znaczeniu rodziny i o jej godności. Ojciec Święty podkreślił, że jest to wspólnota uświęcona miłością Chrystusa i jako pierwsza została przez tę miłość wybrana. Ojciec Święty złożył Polakom dzisiaj najlepsze życzenia świąteczne w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Życzę obecnym i tym, którzy się z nami łączą, błogosławionych świąt, wesołych świąt Bożego Narodzenia.
Wiadomości z kraju. Mija 32. rocznica pacyfikacji przez wojsko i milicję robotniczych protestów na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Zginęło wówczas co najmniej 44 osoby, było ponad 1160 rannych. Trwa proces oskarżonych o kierowanie tą masakrą. 12 grudnia 70 roku rząd PRL ogłosił drastyczne podwyżki cen na podstawowe artykuły spożywcze. Doszło do protestów w wielu miastach Wybrzeża, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Elblągu i Słupsku. Strajk zorganizowany 14 grudnia w gdańskiej stoczni rozszerzył się na wiele przedsiębiorstw Wybrzeża, doprowadzając do gwałtownych wystąpień ulicznych. 14 i 15 grudnia demonstranci atakowali oddziały milicji i podpalali budynki, m.in. gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Od 15 grudnia trwały strajki i demonstracje w Gdyni i Szczecinie. Od 16 grudnia demonstrowano też w Słupsku i Elblągu. Gomułka zdecydował o użyciu wobec demonstrantów broni palnej i wprowadzeniu do Gdańska wojska. Żadna z osób obecnych na posiedzeniu ścisłych władz PZPR nie zgłosiła sprzeciwu wobec tej decyzji, także ówczesny szef MON, generał Wojciech Jaruzelski. Premier Leszek Miller już nie łączy ewentualnej porażki w referendum akcesyjnym z koniecznością podania rządu do dymisji. Tłumaczy to chęcią pozostawienia wyboru tym, którzy są za wstąpieniem do Unii Europejskiej, a nie popierają obecnego rządu. O tym, że rząd poda się do dymisji, jeśli przegra referendum, premier mówił 8 kwietnia podczas wizyty w Łodzi. ZHN domaga się renegocjacji warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezes stronnictwa Jerzy Kropiwnicki ocenił, że uzgodnione warunki są nie do przyjęcia. Szef Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że jego partia obecnie bierze pod uwagę zarówno odpowiedź tak, jak i nie w referendum akcesyjnym. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 18 stycznia na kongresie partii. Informacje ze świata. Premier Izraela Ariel Sharon oznajmił dzisiaj, że Izrael nie wycofa armii z Betlejem w czasie świąt Bożego Narodzenia, a palestyński przywódca Yasser Arafat nie będzie mógł wziąć udziału w pasterce. Prezydent Izraela obiecał w czwartek Ojcu Świętemu, że wojsko izraelskie opuści Betlejem w czasie Bożego Narodzenia, jeśli nie będzie niebezpieczeństwa działań terrorystycznych. Już w roku ubiegłym władze izraelskie zabroniły Arafatowi wjazdu do Betlejem. Arafat, który jest muzułmaninem, wszystkie święta Bożego Narodzenia od 1995 roku spędzał w Betlejem. Duma Państwowa Rosji przyjęła nowelizację ustawy o zasadach wjazdu i wyjazdu z terytorium Rosji, wprowadzając nowy dokument, kartę migracyjną. Jeżeli ustawa zostanie zaakceptowana przez Radę Federacji i podpisana przez prezydenta Putina, każdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rosji będzie zobowiązany do wypełnienia i posiadania przy sobie karty, którą trzeba będzie zwrócić przy wyjeździe z kraju. Ustawa precyzuje także zasady wydawania rosyjskich wiz. Wobec obywateli polskich Rosja wprowadzi je 1 lipca przyszłego roku w odpowiedzi na podobny krok ze strony naszego kraju. Jutro w województwach północno-wschodnich na ogół będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. W województwach zachodnich opady śniegu przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Opady te będą przesuwać się powoli na wschód. Temperatura od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie do 3 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, w ciągu dnia chwilami dość silny, południowo-wschodni i południowy. Uwaga, na drogach zachodniej Polski będzie bardzo ślisko. Były to wiadomości Radia Maryja.
W Krakowie i w Warszawie w księgarniach naszego dziennika. Książki religijne, historyczne, powieści, poradniki, albumy, kartki świąteczne. Filmy, płyty, kasety, plakaty, bezpłatne foldery, biuletyny i druki Radia Maryja i o Radiu Maryja. Przekazy pocztowe. Przy Starowiślnej w Krakowie i w Alei Solidarności w Warszawie przy Placu Bankowym. Pełna oferta dla każdego. W księgarniach naszego dziennika. Jutro w naszym dzienniku. Miller. Jak porażkę przekuć w sukces? Wyniki negocjacji zakończonych na szczycie w Kopenhadze dają Polsce członkostwo drugiej kategorii. Rolnicy nie otrzymają pełnych dopłat, a one właśnie są częścią prawa wspólnotowego. Łączny poziom transferów na rzecz naszej gospodarki będzie wynosił połowę tego, co uzyskują kraje piętnastki, przy czym składkę będziemy opłacać w pełnej wysokości. Jutro w naszym dzienniku. Rząd Leszka Millera powinien podać się do dymisji, gdyż premier oszukał Polaków. Wyniki zakładają nierówność między Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Gigantyczny teatr. Miller przedstawił swoją porażkę jako sukces. Rząd do dymisji. Jutro w naszym dzienniku. Jutro mija 21 lat od pacyfikacji kopalni Wujek. 9 osób zabitych i dziesiątki rannych to ofiary pacyfikacji śląskich kopalń Wujek i manifest lipcowy w grudniu 1981 roku w stanie wojennym. Dotąd nie skazano nikogo, kto był odpowiedzialny za śmierć górników. Zbrodnie bez kary. Jutro w naszym dzienniku. Działał w 89 więzieniach wyrządzonych przez komunistów w Polsce. Na jego usługach było ponad 700 agentów. Dział specjalny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego powołano już w 1945 roku. 20 marca 1957 roku zniszczono całą dokumentację, a dział specjalny rozpłynął się, jakby nigdy nie istniał. Funkcjonariusze tej komórki należeli do najbardziej okrutnych oprawców. Tajemnice działu specjalnego. Jutro w naszym dzienniku niezłomnemu obrońcy wiary, polskości i godności ludzkiej dla uczczenia osoby Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 60-lecie Jego święceń kapłańskich 14 grudnia w Stalowej Woli odbyła się specjalna konferencja naukowa. Gościem specjalnym był ksiądz biskup Edward Frankowski. Jutro w naszym dzienniku już za tydzień Wigilia. Zadbajmy o odpowiedni wystrój stołu wigilijnego. Jutro w naszym dzienniku dodatek w kuchni przed świętami. Jutro w naszym dzienniku.
I już za chwilę rozmowy niedokończone. Chciałem poinformować o konserwacji stacji satelitarnej, tych, którzy odbierają Radio Maryja na podnośnej TV Polonia. Jutro nastąpi przerwa od 6 do 15 nadawanie naszego programu na podnośnej TV Polonia, dlatego też o tym informujemy już dzisiaj. Również ci, którzy słuchają nas na falach krótkich, jutro od godziny 7 do 9.15 też nastąpi przerwa w nadawaniu naszego programu na falach krótkich. To tyle. Mam nadzieję, że później się znowu usłyszymy.
Kochani, jeszcze dzień pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim dobroczyńcom Radia Maryja. I dzisiaj z wyrazami wdzięczności kierujemy się do ofiarodawców, wśród których są m.in.
Tak, z Kętrzynia państwo Wanda i Andrzej Somerowie, z Legionowa pan Bolesław Kornacki, pani Marianna Krawiecka, pani Jadwiga Kwaśniewska. Z Legnicy pani Janina Mazur, pani Marianna Okoń, pani Stefania Szyposz i pani Krystyna Siwerska. Z Lelowa pani Stanisława Musiał i pani Genowefa Radosz. Z Leszna pani Krystyna Masełkowska i państwo Pawłoscy. I z Leżańska pani Helena Kocieł i pani Janina Pelc.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy.
To nasz adres i numer rachunku bankowego. Radio Maryja, ulica Żwirki, Wigur 80, 87, 100 Toruń. Radio Maryja, ulica Żwirki, Wigur 80, 87, 100 Toruń. PKO BP, SA, drugi oddział Toruń. PKO BP, SA, drugi oddział Toruń. Numer 10, 20, 50, 11, 165-77, kreska 270, kreska 1. Powtórzę, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, numer 10, 20, 50, 11, kreska 165-77, kreska 270, kreska 1. Z opiskiem dar na cele kultu religijnego.
Słuchacze w Niemczech przekazują swój dar serca dla Radia Maryja pod następujący adres. Marianische Pilgergemeinschaft, konto numer 10530003339, powtarzam, 10530003339, BLZ 7936306, powtarzam, 7936306016, Raiffeisen, kreska Volksbank, Rhön, kreska Grabfeld, Rhön pisane przez RH o umlaut N. Powyższy numer konta jest zamieszczony także w każdym wydaniu naszego dziennika.
Czas naszego wieczornego dyżuru właśnie dobiegł końca. Zachęcamy Państwa do pozostania wraz z Radiem Maryja, bowiem za chwilę rozpoczną się rozmowy nieskończone. A za wspólnie spędzony czas dziękuję Paweł, realizujący program, oraz przy mikrofonie
Ania, Karolina,
Anna
i Mariusz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
wielka nadzieja. Po wyborze papieża 79 rok poczuliśmy się narodem z powrotem i wielki zrys. Przyjazd ze świętego do Polski. 78 rok wybór Ojca Świętego, 79 przyjazd do Polski, czerwiec, 80 rok, Solidarność. Zapraszam Państwa do tej audycji.
Stan wojenny ogłoszony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Stosowanie terroru, pozbawianie wolności obok osób biorących udział w manifestacjach ulicznych skazanych niejednokrotnie na bardzo wysokie grzywny pieniężne przez kolegia do sprawy wykroczeń, zatrzymanych, aresztowanych, internowanych, sądzonych i uwięzionych, zwolnionych z pracy, zawieszonych w prawach ucznia, studenta przez uczelniane komisje dyscyplinarne, bitych, trwale okaleczonych, znaleźli się ci, którym odebrano życie. Wśród represjonowanych znaleźli się ci, którzy działali spontanicznie, żywiołowo, pod wpływem poszczególnych wydarzeń, informacji, niezależnie od środowiska. Działali chwilowo, doraźnie, nie uczestnicząc cyklicznie w procesie narastania opozycji. Działali niejednokrotnie nieadekwatnie do potrzeb. Oraz ci, którzy stanowili grupy trwałe, dynamiczne, reprodukujący się jako zbiorowość o celach politycznego działania ze stałymi potrzebami komunikacyjnymi, materialnymi, zachowujący aktywność rzeczywistą, adekwatną do potrzeb i możliwości środowiska. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych świat realny, świat symboli, przekraczających rzeczywistość stanu wojennego, zredukowany zostanie jedynie, jak powiada Konrad, do wejrzenia. Nie będzie to zorganizowanie faktów w interferencyjny obraz Solidarności, stanu wojennego od początku do finału, także jaki odsłania się nam obecnie. Selektywność nie będzie obrazem niekompetencji czy nieuczciwości. Będzie w pewnym sensie rozpoznaniem wartości, świadectwem duchowej identyfikacji z czymś, co głęboko poruszało. Obca będzie tu wylewność. Chodzi o powagę, nawet surowość komentarzy na temat wydarzeń w stanie wojennym, pokazanie kilku optyk biorących udział w wydarzeniach opartych o własny styl, estetykę, wartości filozoficzne czy polityczne. Idzie o zachowanie ludzi, którzy znaleźli się, określimy to, w układach deficytowych. Deficyt wolności tłamszonej przez państwo, a raczej łotrostwo. Jak niedawno powiedziałem, odpozorowane na państwo, ze świętym Augustynem, unum magnum latrocinium, jedno wielkie łotrostwo.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, zniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z czerwonymi, z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Inicjatywa Wielkiego Porozumienia Narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform. Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa Solidarności. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary jej przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Pamiętam, widz ani słuchacz nie byli urzeczeni treścią przemówienia i obrazem mówiącego. To było podważanie wspólnoty ludzi zasłuchanych. Pamiętny obraz. Strażnik źródła ładu prawa z tragicznym piętnem rozdzierania tegoż ładu, występujący przeciwko życiu społecznemu. Było to świadectwo braku ludzkiej godności. Ponadto, przepraszam za świadomą ironię, okrutnego jasnowidztwa w ciemnych okularach. Uzurpacja myśli wizjonerskiej o zabarwieniu pejoratywnym.
Doczuwalny ton niepewności. Język zesloganiony, patos w zuchwałym zapędzie.
Nieczyste sumienie. Dwuznaczność niszcząca godność. Zaprzedanie lojalności komu innemu. Nie narodowi.
Zasłanianie się formami prawa, konstytucją. Jaka była ówczesna konstytucja? Ponadto przy pochlebne zabiegi była mowa o możliwości utraty suwerenności. Jak rozumianej? Chęć ponownego przypisania podejrzanego sensu suwerenności, minięcie się poziomów znaczeń społecznych i osobistych generała.
Utrata suwerenności. Na pewno utrata władzy, która nie wyrosła z powszechnej woli ludu. Brak było legitymizacji władzy. Zagrożony byt państwa. Kto miał stanowić zagrożenie zewnętrzne? ZSRR zaobserwowany wojną z Afganistanem i pograniczem z Chinami? imitacja argumentów. Wszystko w postaci przypuszczeń. To właśnie pycha interpretatora, która ku innym zwraca się jako kłamstwo. Chodziło o zagrożenie wewnętrzne dla władzy, to jest dla mniejszości, która wprowadza terror rewolucyjny. Myślę o rewolucji Solidarności przeciwko większości, narodowi.
Przywołajmy kilka jednostkowych faktów, skoro, jak powiedział ojciec rektor, chodzi w niniejszej audycji o pokazanie zachowań ludzi, którzy znaleźli się w układzie deficytowym. Może przykład z wyższej uczelni.
Rzecznik dyscyplinarny do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Cytuję. Obwiniony zatem swoim zachowaniem przyczynił się do zwiększenia zbiegowiska na tym odcinku ulicy Armii Czerwonej, co już samo w sobie stanowi przewinienie dyscyplinarne, gdyż jako student zobowiązany był w sposób szczególny unikać sytuacji, w których dochodzi do powstania zbiegowiska. Koniec cytatu. Znamienne było uzasadnienie kary przez rzecznika dyscyplinarnego. Byłoby ono groteską, gdyby nie zakończenie wniosku o ukaranie. Zgodnie z wymogiem paragrafu 18 rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych, proponuję wymierzenie obwinionemu kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach studenta na okres 1 roku. Zatwierdzone przez rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza numer DNDS 98/82.
Jak zachowywało się kierownictwo w zakładach pracy? W dniu 21 grudnia 1981 roku dyrektor wydziału, powołując się na pismo szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1981 roku, przedłożył mi propozycję podpisania oświadczenia o wystąpieniu z Solidarności. Wymaganego oświadczenia nie złożyłem, wobec czego pozostaję bez pracy. Inny przykład. Rozwiązuję z obywatelem z dniem 18 grudnia 1981 roku umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezastosowania się do przepisu dekretu o stanie wojennym. Noszenie znaczka związkowego, czarnej przepaski, niewykonanie poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego, mimo prowadzonych rozmów z kierownictwem. Podstawa prawna, artykuł 52, paragraf 1 Kodeksu Pracy. Można było jednak inaczej. Strajk 15-minutowy uznano na przykład za samowolne porzucenie pracy i udzielono upomnienia, zgodnie z artykułem 108 Kodeksu Pracy.
A oto inny przykład podwójnego ukarania. Cytuję. Obywatelka magister Jolanta Grynkiewicz, odpowiadając na pismo z dnia 22 sierpnia bieżącego roku, uprzejmie informuje, iż nie może być obywatelka zatrudniona w charakterze bibliotekarza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej filia Wałcz, ponieważ obywatelka została skazana prawomocnym wyrokiem w Poznaniu z dnia 23 grudnia 1982 roku na karę zasadniczą 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z artykułu 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 81 roku o stanie wojennym. Koniec cytatu.
Obecnie o tych, którzy podpisywali teksty o lojalności wobec systemu, zobowiązaniu do współpracy z bezpieką, etc. Nieumiejętność widzenia historycznego, operowanie diagnozami złożonymi z elementów przypadkowych, sprzecznych, niejednokrotnie deficyt poznawczy w zdefiniowaniu niejasnej sytuacji, osłabienie procesu samooceny wynikające z trudności przewidywania następstw wyborów dokonywanych, zakłócało lojalność niezbędną we wspólnocie.
Ja niżej podpisany zobowiązuję się do informacji Służby Bezpieczeństwa o przejawach działalności niezgodnej z kodeksem karnym i konstytucją PRL. Powyższe zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy. Dla celów informacyjnych przyjmuję pseudonim Marek. Podpis. Dopiero po wyjściu zacząłem myśleć. Niestety, zgodnie z podjętym zobowiązaniem, stawiłem się. Na pytania odpowiadałem wymijająco lub milczeniem. Po kolejnym zatrzymaniu nazwano mnie gnidą, szmatą i tak dalej. W międzyczasie któryś z nich przyniósł moje zobowiązanie i machając mi przed nosem czytali poszczególne fragmenty, naśmiewając się z takiego agenta. Szczególnie bawiło ich zdanie o przyjęciu pseudonimu Marek. Odtąd zwracali się do mnie przez Marek lub Szczurek, proponowali, żebym ich uderzył, wyskoczył przez okno.
Pierwszy raz dostałem w twarz otwartą dłonią na stojąco. Potem kazano mi usiąść na krześle, skąd łatwiej było bić. Razy zadawane przez nowego padały głównie w okolice głowy. Uderzenia w twarz, szczękę, uszy, nos, ciągnięcie za włosy. Również na siedząco otrzymałem kopnięcia w plecy, uderzenia kantem dłoni w kark. Potem kazano mi wstać i nim to zrobiłem, silnie mnie pchnięto na ścianę, która cała zadrżała. Kazano mi odpowiadać, stojąc twarzą do mapy w pozycji zasadniczej. I tutaj otrzymałem razy dłonią i kopniakiem w pośladki, nogi, plecy. Następnie zażyczyli sobie, abym opowiadał mój życiorys, wykonując przysiady na komendę. Koniec cytatu. Bicie wyżej relacjonowane znalazło epilog w sądzie. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu orzekł, iż, cytuję, oskarżony milicjant narodowości polskiej, obywatel Polski, żonaty, ojciec jednego dziecka w wieku 3 lat, mający wykształcenie wyższe, zawód magistra biologii, bez majątku, pochodzenie inteligenckiego, stale zamieszkały w Poznaniu, osiedle Jana III Sobieskiego, funkcjonariusz MO, przynależny służbowo do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, jest winien tego, że w dniu 20 października 1982 roku w Komendzie Milicji Obywatelskiej w Poznaniu uderzył kilkakrotnie bez powodu pałką milicyjną po udach i przedramionach, powodując tym u niego naruszenie czynności ciała. Popełnienie przestępstwa z artykułu 156 kodeksu karnego i za to skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Koniec cytatu.
Ludzi, którzy podpisywali lojalki, charakteryzowało osłabienie samoobserwacji czy świadomości tego, co się robi, uleganie nakazom chwili, aby potem przeżyć poczucie małej wartości. Pominięcie wartości pierwszoplanowych stanowiło przedmiot uwagi szerszych kręgów.
Głos Wielkopolski z 5 kwietnia 1982 roku. Dwoma koncertami w miniony piątek i sobotę w auli UAM obchodził 15-lecie swojej działalności chór akademicki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wespół z Orkiestrą Filharmonii i solistami pod batutą wykonał sławną 9. symfonię Ludwika van Beethovena. Chór otrzymał nagrodę zespołową, dofinansowanie w kwocie 250 tysięcy złotych, nagrody indywidualne i odznaczenia wojewódzkie oraz miasta Poznania.
Ulotka kolportowana przez Zespół Pomocy Represjonowanym Politycznie brzmiała. Czując się szczególnie związani ze środowiskiem akademickim i sami je reprezentując, pragniemy wyrazić nasze zdziwienie i oburzenie programem jubileuszowego występu chóru akademickiego. W chwili, gdy wielu naszych przyjaciół, pracowników naukowych i studentów pozostaje nadal zamkniętych w ośrodkach odosobnienia, wykonanie ody do radości było obrazą dla cierpienia, które dotknęło internowanych i ich rodziny. Koniec cytatu. Niektórzy odwoływali publicznie swoje lojalki. Nie wszystkim jednak udało się naprawić potknięcia dokonane w najnieodpowiedniejszym czasie. Ich wypowiedzi publikowane w prasie podziemnej, na procesach sądowych, do których doszło czasem w wyniku braku roztropności, budziły podejrzenia o naiwną chytrość w traktowaniu historii, tworzenie struktur mitopodobnych, pomieszanie biografii ja z poziomem historii my. Dramat ludzi pragnących nadać swemu działaniu znaczenie odmienne od znaczeń posiadanych przez tych, którzy poczuli się zawiedzeni. Z reguły wszyscy posiadali świadomość wartości prestiżowych, związanych głównie z lojalnością wobec narodu, a nie wobec zbiorowości ustanowionej jako narzędzie przemocy.
A pomagający? Prawnicy, profesorowie prawa, asystenci, adwokaci, radcy prawni, nawet sędziowie. Niestety ci ostatni nieliczni. Wnosili nadzieję, że sytuacja, w jaką uwikłani byli potrzebujący pomocy, zostanie właściwie zdefiniowana, przekazana adwokatom do ostatecznego rozwiązania. Adwokaci pełnili żmudną i wyczerpującą z wielu powodów pracę. Do halabardników zespołu pomocy w Poznaniu należało wielu lekarzy, doktorów medycyny, farmaceutów, pielęgniarzy i niektórych profesorów medycyny. Lekarzy cechowała ogromna cierpliwość. Nie były to konwencjonalne oznaki współczucia i uwagi. Dokonywali swego rodzaju studium doświadczenia represjonowanego, aby przekazać informacje tym, którzy przygotowywali pomoc prawną i materialną. Były jednak przypadki lekarzy odmawiających pomocy, jak to było w areszcie w Poznaniu. Ryzyko społeczne, etyczne, wbudowane przecież w każdą pomoc, było niemożliwe do przekroczenia, między innymi lęku. Problem ten dotyczy rzecz jasna nie tylko lekarzy.